podzielę się jeszcze jedną lekcją z Tureteslem. Lekcją też ze Starego Testamentu, więc to także lekcja prorocza. Zdawałoby się bardzo trudne jak na zakończenie, jesteśmy zmęczeni tym ciepłym dniem. Ale czasami niektóre rzeczy, które zdają się być bardzo trudne w ogóle do jakiegoś zajarzenia, skojarzenia, zrozumienia, czego to może tyczyć. Jak się przeczyta kilka razy, czy spojrzy trochę w inny sposób, się okazują proste i z jasnym przesłaniem. Zaczerpniemy pewną lekcję z proroctwa Zachariasza, księgi Zachariasza. Będzie to z 5 rozdziału, jest to cykl wizji Zachariasza. Będzie to wizja o Elfie. Jest to jedna z mniej znanych wizji. Spróbujemy popatrzeć się, jakie przesłanie prorok chciał w tej wizji pokazać. Bo prorok przemawiał zawsze wtedy, kiedy Pan Bóg chciał coś powiedzieć. A najczęściej, kiedy Pan Bóg mówił? Jak była potrzeba. I najczęściej, jak coś zauważył, że coś doszło do niego z ziemi, że trzeba zainterweniować, trzeba zrobić. Wtedy byli prorocy, wtedy mówili. I najczęściej były to słowa nie zawsze przyjemne, powiedziałbym, bardzo nieprzyjemne nawet. Dlatego prorocy z zasady byli bardzo nielubiani. Nielubiani byli. Większość z nich tragicznie skończyła. W męczarniach dużych. Bo ludzie nie lubią, jak się mówi złe rzeczy. A Pan Bóg, jak już interweniował, to wtedy, jak była potrzeba interwencji. Tu popatrzymy na jedno z przesłań proroka Zachariasza. Gdyby ktoś miał życzenie przeczytać od 5 wersetu do 11, to proszę bardzo. Proszę, przeczytał ty. O, proszę, na piosenkę się znać. Tak. To jest prosto Zachariasza, księga Zachariasza. 5 rozdział od wersetu 5 do 11.
Potem wystąpił anioł, który rozmawiał ze mną i rzekł do mnie: podnieś oczy i zobacz, co to wychodzi. Wtedy zapytałem: co to jest? A on odpowiedział: to, co wychodzi, to jest efa. I dodał: taka jest ich wina w całym kraju. A wtem podniosła się ołowiana pokrywa i zobaczyłem kobietę siedzącą w efie. I rzekł: to jest bezbożność. I zepnął ją do wnętrza efy i rzucił na niej wierzch ołowianą pokrywę. Znowu podniosłem oczy i spojrzałem. A oto wyszły dwie kobiety, które skrzydła poruszał wiatr, a miały skrzydła jak skrzydła pocianie. I one podniosły efę między niebo a ziemię. Wtedy zapytałem anioła, który rozmawiał ze mną: dokąd one niosą efę? I odpowiedział mi: będzie dla nich wzniesiona świątynia w ziemi Siner, a gdy będzie gotowa, postawi ją tam na cokole.
Dziękuję. Co widział prorok? Co żeśmy zobaczyli? Co żeśmy zobaczyli w treści, które czekali? No, spróbujemy wczuć się w tego. Prorok miał widzenie, coś widział. Co widział? Proszę? Po kolei. Wcześniej. Co widział wcześniej? Proszę? Widział efę. Co to jest efa?
Naczynie.
Naczynie, miara, bardzo słusznie. Co efą mierzyli? Najczęściej mąkę. To była do pomiaru mąki, czasami do pomiaru oliwy też. Ponieważ był to format dzbanu, ale dzbanu nie tylko na to, żeby przechowywać, żeby trzymać, ale żeby mierzyć. Odmierzyć chleby pokładne miały 1/10 efy mąki. Czyli była miara ilości mąki. Czyli widział efę. Co widział dalej? Następny element.
Ołowiana pokrywa.
Zanim jeszcze ta pokrywa, to była kobieta rzeczywiście. W efie była kobieta. No, bardzo dziwna wizja. Trochę surrealistyczna. Mimo, że ta efa nie była aż tak duża, żeby się kobieta zmieściła do efy. Różne są przypuszczenia, jaką miała pojemność, Biblia Tysiąclecia podaje, około 40 litrów miała. Rabini uważają około 23-26 litrów miała Efa. Rozbieżności wynikają z tego, że Efa z hebrajskiego miała 1/10 Homera, czyli Homer miał 10 Ef. Homer jest po hebrajsku baran. Czyli Homer to było tyle, przepraszam, nie baran, osioł. Homer to było tyle, ile osioł mógł umieć. Jest miara łokcia, która po prostu może być różna. Jak policzyć, ile osioł może unieść, jest. I stąd są rozbieżności. Uważają, że 400 kilo może unieść, stąd jest ta 10 część 40, a rabini uważają, że to jest za dużo na osła, że to w sposób mniej, stąd jest to mniej. Nie wnikamy. Gdyby to było 40, to 40 jest akurat dla nas biblijną liczbą, ale nie wiemy, czy to dokładnie tyle jest. Czyli mamy Efę, mamy około 30-40 litrów pojemności. W środku jest kobieta, którą widzi. Kobieta, która tą Efę chciała opuścić. Chciała z tej Efę wyjść. Na co? O, tutaj jest wspomniane. Co było dalej? Ołowiana pokrywa. Ciężka ołowiana pokrywa przykryła Efę. Nie mogła wyjść. I co dalej? Proszę? Potem jest jakby druga część wizji, jakby drugie spojrzenie, drugie patrzenie. Teraz widzi dwie kobiety. Dwie kobiety, które mają skrzydła. Jakie skrzydła? Dokładnie, jakby bocianie, tam nie jest tak całkiem bocianie. Czy podobne do skrzydła? Bociany, jakby bocianie skrzydła. Co jeszcze, jaki tam jest element?
Duże, długie.
Proszę?
Duże, długie.
Duże, długie. Ale co mamy w treści? To, co widział i zapisał prorok. Skrzydła, dwie kobiety. Poruszane wiatrem. Ten element w zasadzie. Skrzydła wiatrem poruszane zupełnie niepotrzebnie. Skrzydła są po to, żeby same unosiły. One są poruszane wiatrem, skrzydła. I co jeszcze dalej? Niosą tą Efę.
Między niebo i ziemią.
O, patrzcie, jak ubrany. Tą Efę niosły między niebem a ziemią. Też po co to było pisać? Jak uniosły, to ewidentnie nie całkiem do nieba, czy gdzieś tylko gdzieś w środku. Ale prorok zapisał, że między niebem a ziemią niosą tą Efę. I co jeszcze?
Świątynia będzie wzniesiona dla niej.
Że jest przygotowany cokół, fundament czy coś w ziemi Sinea. I na tą Efę tam. I co widział prorok? Zacharia. Dziwna rzecz. Po części wytłumaczył mu anioł wizji. Jak widział, co prorok Zachariasz widzi Efę, nie wie, co to jest. Co to była ta Efa? Proszę? W tłumaczeniu już. Nie Efa jako naczynie, tylko co wytłumaczył anioł. Gdy wtedy zapytał, co to jest? A on odpowiedział, to jest Efa i dodał. Czyli wytłumaczył. Proszę?
Taka jest wina w całym kraju.
Taka jest ich wina w całym kraju. Znaczy, starszy przykład Biblii Gdańską. Końcówka wersetu 6. Tłumaczenie. Proszę, przeczytał coś. To ci jest oko przypatrujące się wszelkiej ziemi. W zasadzie dwa tłumaczenia zupełnie odmienne. Czyżby na tyle języka hebrajskiego tłumaczenie rozumieli? Inny sens zupełnie. Jedno, to ci jest wina, drugie, to ci jest oko przypatrujące się. Jak byśmy popatrzyli na przykłady przykładania wymiaru, jeżeli mówimy o pionie, że Pan w prosie Amosa Pan powiedział, że spuści sznur pośród mojego ludu. Po co? Jak spuszczasz sznur nie jako bit, ale jako pion.
to, żeby wyjść.
Żeby sprawdzić. Po co się spuszcza pion? Pion to jest pełna prawidłowość, tak. Pion się, żeby stoczyć, czy jest prosty mur, czy słup, coś się spuszcza się. Jeżeli jest mowa o pomiarze świątyni, coś się sprawdza, wymiar. Sprawdza się prawidłowość według wzorca. Jeżeli pani mówi, że spuści pion Amos do mojego ludu i mówi dalej, że już im nie przepuszczę. Czyli pan spuszcza pion po to, żeby sprawdzić, okazuje się wina i mówi, że im nie przepuści. To, że spuszczę pion, to jest skrót myślowy, że pan Bóg przyłożył przymiar i sprawdza. Jak byśmy to na Efę przełożyli, podobnie. Prorok widzi Efę. W Efie w zasadzie powinna być albo mąka, czasami oliwa. Ale jest to pomiar, sprawdzenie. Anioł tłumaczy. Albo to ci jest oko przypatrujące się, czyli mierzące lud Pana, albo od razu, tak by skutek pomiaru, jak to prorok Amos napisał, że to ci jest ich wina w całym kraju. Czyli co było w Efie? Bezbożność. Kobieta to bezbożność, jak to jest napisane. Tak to wyglądało na przykładzie Izraela. Wtedy to, co widział prorok Zacharia, to było to pierwsze spojrzenie na Efę. Zauważył bezbożność, która była w kraju. Bałwochwalstwo, nieprawość. Jakbyśmy popatrzyli na Stary Testament, to tej nieprawości było niezmiernie dużo w narodzie izraelskim. I przed okresem niewoli jest jakby to spojrzenie, przyłożenie tej Efy do nich. Pan zobaczył w narodzie bezbożność i co dalej? Dwie niewiasty, podzielone królestwo, dwie części, ziemia Sinear jeszcze, byśmy nie powiedzieli. Co to jest ta ziemia Sinear? Który był cokół przygotowany dla tej Efy. Kojarzy nam się ziemia Sinear? Tam, gdzie budowane wieże Babel, czyli Babilon. To określenie ziemi babilońskiej. Widzicie, popatrzymy na historię, popatrzymy się na te dwie niewiasty. Rozdwojone królestwo, które zaprowadzone jest do niewoli, dwie części i możemy w tych dwóch częściach, dwóch elementach, dwóch rzeczach zobaczyć kilka ciekawych elementów, że z jednej strony byli prorocy, którzy chcieli naprawić, byli sędziowie, którzy głosili, ale ta ołowiana pokrywa przykryła ten grzech, został w narodzie izraelskim aż do czasu, jak te dwie niewiasty prowadziły tą Efę do ziemi Sinear. Te niewiasty miały skrzydła jakby bocian. Znowu jest ciekawostką. Bocian po hebrajsku jest hasida. Hasida, czyli pobożny, miłosierny. Dziwne. Czyżby ich pobożność zaprowadziła? Czyżby ich miłosierdzie zaprowadziło do Babilonu? Ale to jest pierwsze, ważne. Pierwsze, jakoby. To jest jako, drugi jest tym bardzo istotne, to hebrajskie słowo pobożne czy miłosierny niesie inny aspekt, gdzie bocian był zwierzęciem nieczystym, czyli trefnym, jak to Żydzi nazywają, którego nie mogli dotykać. Zauważmy na prawidłowość, która była w Izraelu. Oni byli jakby pobożni. Oni, wydawałoby się, że są czyści. Wydawałoby się, że składają Panu Bogu ofiary, że czynią według woli Bożej, ale to było jakby. Panu Bogu to, co czynili, nie podobało się. Oni byli jakby pobożni i to sprawiło, że zostali zaprowadzeni do niewoli. Skrzydłami dwoma poruszał wiatr. Jak się patrzymy z punktu biblijnego widzenia wiatr, to proszę, czasami wojny też, jest pokazany element niszczący, ale z drugiej strony często wiatr nam pokazuje moc działania, moc niewidzialną, a skuteczną. Często wolę Bożą, moc Bożą pokazano przez działanie. Działanie widać, a nie widać. A widać skutki, a nie widać, jak się to czyni. I gdy popatrzymy się na ten aspekt zaniesienia narodu żydowskiego do niewoli dwóch części, jest element woli Bożej. Prorok Jeremiasz wyraźnie prorokował, że to z woli Pana mają iść do Babilonu. Prosto o dwóch koszach figi. Dobre figi to te, co pójdą do Babilonu. To jest taka wola Pana Boga. Złe to są te, które będą oporne i nie będą chciały iść, i oni ucierpieli niesamowicie, ci, którzy zostali podczas obrężenia Nabuchodonozora. Czyli wiatr poruszał nimi między niebem a ziemią, jeszcze niebo i ziemia w biblijnym języku. Przepraszam.
Chcieli się zbić wyżej.
Proszę?
Chcieli się zbić wyżej, a jednak chciały.
Dwa elementy cielesne i duchowe, tak to jest jeden. Mamy wersety o
organizacja społeczna.
Organizacja społeczna, tak, to jest też i duchowa organizacja. Bardzo ciekawe refleksje. Pewne elementy, które mają przeminąć. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia. Czy przeminie literalne niebo i ziemia? Nie bardzo. Pewne systemy władze, które dawno. Systemy właśnie z jednej strony my to nazywamy świeckie, cielesne, materialne, to co jest w ziemi pokazane, i z drugiej strony religijne, duchowe aspekty, które pokazane są w kapłaństwie, w religii, w wierze, w uczuciach, pewne rzeczy. To, co było, miało przeminąć, a święty Jan widział nowe, które nastaje. Nowe niebo i nową ziemię. Ale jak się popatrzymy na ten aspekt niewoli narodu izraelskiego, to i to świeckie panowanie, królowanie, władze królewskie, które były, i władze religijne, kapłańskie, były jakby pobożne. Nie były pobożne. Były nieczyste. Były grzeszne. To, co w tej pierwszej fragmencie było. Bezbożność była. Było zło. Gdy Pan tą efę przyłożył, się okazało, że było zło. I zaprowadził Pan do niewoli, bo tam cokół stał wybudowany, przygotowany w ziemi Sinai. Tyle chyba elementów mamy w tej wizji. Tylko kiedy prorokował prorok Zachariasz? Mówiliśmy wcześniej o Izajaszu, który był przed niewolą. W zasadzie po niewoli Zachariasz. To był Zachariasz, Ageusz prorokowali po niewoli. W takim razie, jaki był sens mówić do nich proroctwo o zaprowadzeniu do niewoli po niewoli? Widzicie jakąś logikę w tym? Po co prorok takie rzeczy do nich mówił? Słowa Boże.
Ostrzeżenie na przyszłość.
Jest pewne ostrzeżenie. W życiu było tak. Bardzo często to robił Pan Jezus, to robili prorocy, że z wydarzeń życiowych, czasami bardzo prostych, jak ziarno wrzucone do ziemi, jak zasiew, jak połów, jak pasienie owiec, z prostych rzeczy wyciągane bardzo głębokie lekcje były. Z pewnych wydarzeń z historii Izraela były wyciągane bardzo bogate, głębokie lekcje jako przesłanie, jako przestroga. Prorok powiedział, wiedzcie, w ziemi Sinear jest cokół. Wiecie jak było? Była efa, była bezbożność, dwie niewiasty zaprowadziły tą efę. To było przestrogą, lekcją, która była dla Izraela. Gdy się przeniesiemy czasem do przodu trochę, już w naszą erę, w czasy Pana Jezusa, chrześcijaństwa, znowuż jest wybrany lud, lud, na który Pan patrzy szczególnym wzrokiem. Szczególnie wybrani przez Pana, do których Pan przykłada w jakiś sposób efę. Mierzy, co w tej efie jest. Na początku ten zasiew przypowieści o naszym Panu, Syn Człowieczy, który zasiał dobre nasienie, Czyli w Ewie była mąka. Był ten chleb dla ludzkości. To, co najbardziej pozytywne. Właściwa rzecz. Ale posuńmy się w czasie kilka wieków do przodu. Trzeci, czwarty wiek naszej ery. Co się dzieje? W zasadzie w tej Efie jest niewiasta. Okazuje się, że ni stąd, ni zowąd była mąka, a jest niewiasta. Zobaczcie, co chcą zrobić uczniowie. Jak okazało się, że Pan zasiał dobre nasienie, a w tym pomiędzy nasieniem rośnie konkol. Weźmy tą niewiastę, wyrzućmy. Ale ta ołowiana pokrywa, przykrywa, nie jest tak prosto. Będzie rosło cały czas. Będzie rosło cały czas, aż do czasu. Kiedyś tam, jak to jest określone w tej przypowieści. Na tym. Gdy znowu się przesuniemy parę wieków do przodu, 9 wiek, 11 ery, już zobaczymy dwie niewiasty. Podobnie jak w narodzie żydowskim. Widzimy jedną niewiastę stronę w Konstantynopolu, drugą niewiastę stronę w Rzymie. I w zasadzie ten cokół jest jak na dłoni, który czeka w ziemi Sinai. Jakby historia zupełnie tak samo powtarza się. Żeby wyciągnąć z tego pewne lekcje, pewne zbudowanie dla nas, musielibyśmy popatrzeć, co było powodem w narodzie izraelskim, wcześniej wtedy, że w tej Efie zamiast mąki czy oliwy była niewiasta. Pierwsze, co doprowadziło do tego, że się rozdwoiło królestwo? Proszę, skupmy się troszkę, rzućmy parę myśli. Co sprawiło, że to imperium, które stworzył Dawid, w jednej chwili się rozleciało? Podatki. Roboam i Jeroboam. Niesprawiedliwość w rządzeniu. A co doprowadziło do tych podatków, do tego niesprawiedliwego rządzenia, do tej postawy? Cofnijmy się jeszcze troszkę wcześniej, przed Saulem. To, co lud izraelski przyszedł do Samuela. Samuelu, chcemy króla, chcemy żyć tak jak inne narody. Czy źle było, że chcieli króla?
Może tak, może nie.
W zasadzie wszystkie narody tak żyły i mieli. Prorok Samuel powiedział im przestrogę. Wiecie, co będzie, jak będziecie mieli króla? Podatki. Co to? Wojsko. Co jeszcze? Córki wam. Najlepsze córki wam będą. Co jeszcze? I najlepsze bydło wam wezmą. Najlepsze ziemie wam wezmą. Króla trzeba otrzymać. Król będzie miał władzę. Za czasów Dawida zobaczyli. Mieli imperium. Mieli moc. Ale system organizacyjny zgłębił ich zupełnie. Za czasów Salomona jeszcze bardziej. Salomon świątynię wybudował. Piękną rzecz. Nie tylko w Jerozolimie, bo wybudował kilka świątyń. W Hazor między nimi. Wybudował wiele pałaców. Był wielkim budowniczym. Kosztuje. To nie spadło z nieba. To musieli dać ludzie. To doprowadziło do tego, że po tych dwóch wspaniałych królach rozpadło się królestwo. To był jeden z powodów. A drugi, dlaczego w tej historii, w historii sędziów, w historii królów była taka bezbożność w Izraelu? Co sprawiło, że ta mąka zmieniała się w niewiastę? Kiedy w Izraelu nastawał czas, kiedy górowało bałwochwalstwo? Kiedy górował grzech? Kiedy jakby przewijały się w nich świeckie wpływy? Kiedy zdawałoby się, że Pan im błogosławi. Bo jak było dobrze, to prosty wniosek, Bóg im błogosławi. Bóg im błogosławi, jest dobrze. Jak było dobrze, zapominali o Panu Bogu. Tak się przewijało prawie cały czas. w narodzie żydowskim. Jak był dłuższy czas błogosławieństwa Bożego, dłuższy czas, że byli dobrze, odchodzili daleko od Pana. W Ewie była niewiasta, a nie mąka czy oliwa. Przenieśmy się w tej chwili na chrześcijaństwo, na gdzieś tam wieków do przodu. Co sprawiło, że w tym IV wieku zmieniło się dużo w chrześcijaństwie? To znaczy, coś tam czytał w historii chrześcijaństwa. Mówimy o kolejnych etapach, które są wszystkie prawdziwe. Czyli pierwszym powodem byłoby, zdawało się, błogosławieństwo Boże, czyli uznanie religii, tolerancja. Wróciły im prawa własnościowe, oddali im zabrane własności, które Cesarstwo Rzymskie wzięło. Dali im prawa do pracy, prawa bycia, takie mieli wszyscy Rzymianie. Jak dali im prawa, chrześcijaństwo się błyskawicznie rozrosło. To, co jest pokazane przy powieści o ziarnie gorczycznym. To ziarno w krótkim czasie wyrasta wielkie drzewo. Ale w tym drzewie tam stanie się taki niebieski. Nie jest tak całkiem dobrze z tym drzewem. Z tym wielkim rozrostem. Przy powieści to pokazane jest. I w chrześcijaństwie widać od razu ten wielki rozkwit chrześcijaństwa. Powrót błogosławieństw, powrót praw. Jest przegięcie od razu w drugą stronę. Jest uznanie dla chrześcijan jako dla ludzi prawych, pobożnych. Są obsadzani na stanowiskach. W końcu lepiej obsadzać ludźmi prawymi i pobożnymi niż nieprawymi. To jest uznanie chrześcijan. Ten cały rozkwit wiązał się niestety z organizacją. Nie może być rozkwitu, rozrostu, tak jak to mówią samopas. Trzeba było stworzyć system. Nie było wyjścia. Trzeba było stworzyć system, który był w najlepszych intencjach stworzenie systemu. Pierwsze sobory, które były sobory w obronie nauki apostolskiej. Jak to zawsze jest przy rozkwicie, było wiele osób, które nieprawowicie myślących, heretyków, inaczej myślących, trzeba było coś z tym zrobić. Zbierali się biskupi z różnych zborów, debatowali. Debatowali z Biblią w ręce. Z nauką apostolską ustalali pewne prawidła postaw, zachowań, doktryn, nauk. Nie mamy wzmianek o wielu właściwych, obronionych naukach, ale mamy wzmianki o naukach, które są czymś do tej pory bardzo charakterystycznym. Kwestia uporządkowania zasad funkcjonowania tego podziału na kler i laików, na tych, którzy głoszą, wykładają, uczą, na tych, co słuchają. To było niezbędne przy rozwoju chrześcijaństwa. Mamy naukę o wprowadzeniu pewnych doktryn religijnych. Nauka o Trójcy Świętej, nauka o mszy, którą po wielu debatach, setkach godzin w jakiś sposób ustalili. Kolejne debaty, kolejne sobory, które już były, późniejsze, już gdy zastanawiano się dalej nad problemami, już trzeba było wyciągać jakieś wnioski, jak to nazywam, z ustaw uchwalonych. Czyli już nie powoływali się na naukę apostolską, naukę proroczą, ale naukę ojców Kościoła, którzy ustalili wcześniej, w końcu, jak się zbierali na soborach, był temu jakiś cel. Nie można było tego nie uznać w ogóle, skoro ustalili, że tak należy wierzyć, tak należy postępować, powoływano się na naukę ojców Kościoła. Jak się popatrzymy w tym sposób patrzenia, widzenia na Efę, a w Efie była niewiasta. W Efie była niewiasta i można dalej widzieć dwie niewiasty, rozdzielone królestwo, które między niebem a ziemią, władze świeckie i władze religijne, które się zbratały, które miały zupełnie podobny wpływ, zupełnie podobnie wypatrzyły się. Pokazane w kolejnej przypowieści z Ewangelii Mateusza, podobne jest królestwo niebios do trzech miarmonki zakwaszone. Wiecie, ile to było trzy miary mąki? To była efa mąki. Bo jeden z podziałów efy jest na trzy miary. Jakby stało się, że w chrześcijaństwie znów była efa, ale ta mąka już nie była mąką. Już była kwasem. I z punktu widzenia księgi Zachariasza, w tej efie była niewiasta, a nie mąka. Była niezbożność. Było zło. Tych ciekawostek, lekcji byśmy mogli wiele różnych pokazywać, uczyć się z przesłania, które dał prorok Zachariasz, z przesłania, które było w pierwotnym kościele, co było przygotowane. Ale myślę, że najistotniejsze są pewne przesłania prorocze, które są do nas, w których my powinniśmy jakieś lekcje, jakąś naukę, coś wyciągnąć, coś się nauczyć. Prorok wtedy powiedział do narodu izraelskiego o sytuacji w przeszłości, że powinni nauczyć się z narodu izraelskiego, że Pan im błogosławił, było odstępstwo. Stworzyli władzę, zorganizowali się w królestwo, doprowadziło do rozłamu, doprowadziło to do niewoli. W zasadzie naród izraelski niedużo z tego się nauczył. Ale przesłanie zostało. W wielu osobach zostało przesłanie o cokolwiek w ziemi Sinear. Dzisiaj patrzymy na chrześcijaństwo, też się powinni nauczyć, też się okazało, że niewiele się nauczyli. Przenieśmy tą równoległość trzeci raz. My na koniec wieku Ewangelii. Na koniec wieku Ewangelii, gdzie znowu są czasy stosunkowo podobne do czasów w IV wieku naszej ery. Jakie są podobieństwa?
Błogosławieństwo.
Jakiego nie było? Dóbr materialnych, błogosławieństwo, jakiego nie było w historii ludzkości. Drugie. Wolność. Prawo. Prawo, które nas chroni. Które nam daje przywileje. Policja, która nas broni. Rządy, które nas bronią. Które nam pozwalają konwencje organizować, spotykać się. Super jest. Fajnie. Tak samo jak w IV wieku. Fajnie. Jest pewien lud Pana. Lud Pana, który opuścił Babilon. Który opuścił z jednej strony system, porównujemy już te nomenklatury biblijne trochę, zgrupowali się w zborach, jakbyśmy popatrzyli się na tą misję brata Rasla. Przygotowywał 1000 pielgrzymów do ewangelizacji. Nie udało mu się tyle zebrać, ale miał kilkaset. Głoszenie Ewangelii, prawdy na całym świecie. Wspomnialiśmy w przerwie trochę o działalności w Europie, nie tylko w Stanach. O tym, jak brat Rasla był w Warszawie, w Krakowie, w Lwowie, dwa razy w Palestynie był. W Niemczech był, w Szwajcarii był. Powstawało bardzo dużo zborów. Z tego małego ziarenka zasianego, który opuścił Babilon, który zrozumiał prawdy, z tej perły, którą wydobył, sprzedał wszystko, wydobył, żeby mieć prawdę, perłę. W zasadzie powstaje duży ruch. Powstaje duży ruch. Jak się patrzymy na szósty tom, to co to jest? Karność nowego stworzenia. Czyli powstaje pewien system, który ma zorganizować działalność. Powiem, że skóra się jeży trochę. Podobieństwa idą bardzo daleko. Czy to znaczy, że nie należy pracy zorganizować? Na pewno nie. Czy to znaczy, że na pewno to, co się działo dalej w ruchu, który w 20 latach oderwanie Rutherforda, dwa wielkie ruchy badaczów, czy to już doprowadziło do tego, że Sokół na nich czeka? Nie możemy tak stwierdzić. Nie możemy powiedzieć. Ale zauważmy, ile podobieństw jest. Ile jest podobnych sytuacji. Ile jest podobnych zagrożeń. I dlatego powiedział, prorok Zachariasz. Wiedzcie, w ziemi Sinear jest cokół, jest fundament. Od was zależy. Teraz nie chodzi już o system. Każdy jest na sądzie indywidualnie. Od każdego samego zależy, czy zostanie zaprowadzony na ziemię Sinear, czy zostanie czystą mąką. Ewentualnie oliwą. Z czym nam się mąka kojarzy? Wspomnieliśmy wcześniej. Z chlebem. Z owocem, który zasiał Pan. Oliwa. Duch Święty. Namaszczenie, pomazanie. Połączone z poświęceniem właśnie, z namaszczeniem. Elementy, które powinny być w Ewie. Zachariasz widział. To jest Efa. Efa to jest pomiar. Jeżeli patrzymy na Efę, wiedzmy, że oko Pana patrzy. Oko Pana przepatruje całą ziemię. Nowy przykład już podaje komentarz, że w Efie była bezbożność. Jest to komentarz, bo tak można powiedzieć na przykład Izraela, na przykładzie skutków, które były. Gdy w tej chwili czytamy to proroctwo, nie wolno nam tego powiedzieć. Mówię, że to jest oko przypatrujące się. Wiedzmy, że to przesłanie przekazał nam prorok Zachariasz. I od nas, od naszej postawy jest zależne tylko, czy będziemy kiedyś zaprowadzeni do ziemi Sinear, czy staniemy się pokarmem, chlebem, mąką, czy będziemy Duchem Świętym kierowani, pędzeni, czy Duch Pański prowadził nas będzie. Wiele wskazuje na to, że tak jest. To ten Duch Pański jest pomiędzy braterstwem. Widać ich szczere uśmiechy, gorliwą miłość, gorliwe studiowanie Pisma Świętego. Widać, że to jest oko przypatrujące się, ale w Efie jest mąka i z tego się cieszymy. Ale wiedzmy, że co Bóg czeka.